Miałem sen. Pan Jezus, idąc z uczniami do Jerozolimy, w tym moim śnie zatrzymał się przy studni niedaleko pewnego samarytańskiego miasteczka. I śniło mi się, że uczniowie poszli kupić coś do jedzenia. A Jezus, zmęczony drogą i upałem, siedział sobie przy studni. Po chwili przyszła do tej studni pewna kobieta, samarytanka z pobliskiego miasteczka. Gdy tylko Jezus ją zobaczył, wstał i spojrzał na nią groźnie. Kobieta zatrzymała się parę metrów od studni i pełna niepokoju spojrzała na Jezusa. Przez chwilę oboje milczeli, aż nagle Jezus powiedział stanowczym głosem: "Dobrze, że cię widzę, kobieto. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj." "Nie mam męża", odpowiedziała kobieta. "Dobrze, powiedziałaś, nie mam męża", odparł Jezus. "Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym jesteś teraz, też nie jest twoim mężem." Kobietę ogarnęło przerażenie. "Skąd ten człowiek wszystko o mnie wie?" pomyślała. "Widzę, że jesteś prorokiem", powiedziała nieśmiało, z głową zwieszoną, patrząc w ziemię. "Tak, jestem prorokiem, a nawet kimś więcej", odpowiedział Jezus. "I przyszedłem na świat, aby uświadomić takim ludziom jak ty, jak bardzo jesteście grzeszni i że pójdziecie do piekła, jeśli się nie nawrócicie." Na te słowa kobieta z przerażeniem upuściła dzban i szlochając pobiegła do domu. Jezus, zadowolony, znów usiadł sobie spokojnie przy studni i czekał na uczniów. "Dobrze, że chociaż moi uczniowie są porządni", pomyślał z wyraźnym zadowoleniem na twarzy. A gdy uczniowie wrócili z zakupami, powiedział do nich: "Podczas waszej nieobecności przyszła tu pewna strasznie grzeszna kobieta. Czułem wstręt na jej widok. Wyobraźcie sobie, że żyję już z szóstym facetem bez ślubu. Wypomniałem jej wszystko", powiedział Jezus z wyraźną satysfakcją. "Zobaczcie, tak szybko uciekła, że nawet o dzbanie zapomniała. Mam nadzieję, że przemyśli swoje postępowanie i się nawróci, bo jak nie, to pójdzie do piekła." Uczniowie patrzyli na Jezusa z podziwem, a on dodał: "Pamiętajcie, abyście byli bezlitośni dla grzeszników. Zbytnia wyrozumiałość może im tylko zaszkodzić." Uczniowie zgodnie pokiwali głowami, aby Jezus nie miał wątpliwości, że z ich strony żaden grzesznik nie usłyszy nigdy dobrego słowa. I wtedy obudziłem się. Czułem się fatalnie, jakby mnie walec przejechał. Po chwili odetchnąłem, uświadamiając sobie, że na szczęście to był tylko sen. Pomyślałem sobie jednak, że nie zasnę znowu spokojnie, jeśli nie przeczytam w Ewangelii, jak to z tą Samarytanką było naprawdę. A było tak. przybył Jezus do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam studnię, z której pił on sam i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Moi drodzy, ta opowieść bardzo dobrze charakteryzuje podejście Pana Jezusa do człowieka, człowieka grzesznego, czyli do każdego z nas. Właśnie to opowiadanie, ale też i wiele innych. Pamiętamy choćby, pewnie bardzo dobrze pamiętamy, jeszcze lepiej niż tę opowieść, historię, kiedy przyprowadzono do Pana Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie z zamiarem ukamienowania jej. Jak ją ocalił. Jak powiedział jej, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Moi drodzy, niestety ciągle jeszcze za mało jest w nas tego Ducha Chrystusowego. Za mało jest tego Ducha w Kościele. Zresztą Ewangelia jest czymś tak nowym, czymś tak niesamowitym, że nie ma w tym nic dziwnego, że pomimo upływu 2000 lat ciągle jeszcze nam, ludziom, tak daleko do życia zgodnie z duchem Ewangelii, że Kościół jeszcze nie przesiąkł tak do końca Ewangelią. Na pewno coraz lepiej nią żyjemy. Ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Ale jeszcze wiele, wiele lat minie, wiele setek lat, jeśli nie tysięcy, zanim rzeczywiście uda nam się w całym Kościele w sposób taki bardzo powszechny, dominujący wcielić w życie Ducha Ewangelii, wcielić w życie Ducha Chrystusowego, właśnie takiego, jakiego objawia nam choćby ta historia z Samarytanką. Ale nie ma na co czekać. Warto, wczytując się w to słowo, przesiąkać tym duchem. Warto patrzeć na Pana Jezusa, który nikogo nie potępia, który do kobiety, jak się okazuje, no rzeczywiście bardzo zagubionej w życiu, bardzo grzesznej, mówi, daj mi pić. Mówi, obiecuję ci, że będziesz modlić się w duchu i prawdzie. I mówi, idź przyprowadź swojego męża. I wróć z nim tutaj. Ja z nim też chcę się spotkać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te słowa. Pan Jezus nie mówi, idź, rozstań się z tym swoim mężem, który nie jest twoim mężem, a wtedy wróć, to możemy pogadać. Nie, On mówi, idź, przyprowadź swego męża. Ona mówi, nie mam męża. No, no tak, faktycznie. Ale idź i przyprowadź go tutaj. Wróćcie razem. Całkiem możliwe, że razem wrócili. Że wśród tych Samarytan, którzy w Jezusa uwierzyli, był również ten człowiek, z którym ona żyła. Jak wiele na to wskazuje, w ogóle bez żadnego ślubu. I właśnie taki jest Chrystus. Przychodzi, żeby spotkać się z każdym z nas, takim, jakimi jesteśmy. Nie czekając, aż się zmienimy. Pamiętamy zapewne też historię spotkania Pana Jezusa z Zacheuszem. To ten celnik, który był niskiego wzrostu i wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Pana Jezusa. I Pan Jezus zatrzymał się pod drzewem i mówi: Zacheuszu, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Dziś muszę się zatrzymać. Nie mówi: Zacheuszu, wiem o Tobie wszystko. Jaki z Ciebie grzesznik. Jeżeli się obiecasz mi, że się poprawisz, to ja mogę do Ciebie nawet przyjść w odwiedziny. Ale najpierw musisz mi obiecać. Nic takiego Pan Jezus nie mówi. Mówi: dziś muszę w Twoim domu się zatrzymać. I poszedł Pan Jezus do grzesznika. I ludzie szemrali, mówili: co to za mistrz? Do grzesznika idzie. Tak szemrali w przypadku Mateusza też. Zresztą nie raz. Zresztą ciągle ludzie współcześni Jezusowi ciągle mieli mu za złe, że jest dobry dla grzeszników, że jada z nimi, że traktuje ich tak przychylnie. Rzeczywiście, kiedy Pan Jezus przyszedł do Zacheusza, Zacheusz podjął bardzo konkretne kroki, decyzje, by uczynić lepszym swoje życie, swoje postępowanie. Ale to nie był warunek, który musiał być spełniony, aby Pan Jezus się z nim spotkał. I tak można by, moi drodzy, mnożyć przykłady takich właśnie zachowań Pana Jezusa. Nigdy nikogo nie potępił. Nawet kiedy wisząc na krzyżu miał obok siebie jednego łotra, który wyznał wiarę w Niego jako Zbawiciela, który uznał swoją własną winę, a z drugiej strony miał łotra, który mu urągał, który się z niego, można powiedzieć, śmiał. Odezwał się tylko do tego, który żałował za swe grzechy. Do tak zwanego dobrego łotra. A do tamtego nie powiedział nic. Czyż nie powinien był powiedzieć: Ty pójdziesz do nieba, a Ty pójdziesz do piekła? Nie. Nikomu Pan Jezus nie powiedział: Ty pójdziesz do piekła. A jeżeli kogoś nazwał szatanem, to pierwszego papieża. Pierwszego papieża nazwał szatanem. Nawet Judasza tak nie nazwał. Taki, moi drodzy, jest Chrystus. Kiedyś usłyszałem w pewnej audycji radiowej wypowiedź pewnego księdza, który z wielkim przekonaniem, bardzo stanowczo, mówił, że Pan Jezus nigdy nie przebaczył żadnemu człowiekowi, który by nie żałował swojego złego postępowania i nie obiecał poprawy. Zdziwiły mnie te słowa. Wręcz wytworzyły we mnie taką wątpliwość, ponieważ on to tak stanowczo mówił, tak kategorycznie, że aż zwątpiłem, czy może ja czegoś nie doczytałem w Ewangelii. Może umknęły mi jakieś zdania. I pierwszy tekst, jaki mi przyszedł do głowy, żeby sprawdzić, czy ja czegoś nie pominąłem, czytając Ewangelię, sięgnąłem po początek 8 rozdziału Ewangelii Jana, który właśnie opowiada o tej kobiecie, którą chciano ukamienować, bo przyłapano ją na cudzołóstwie. I czytam, i szukam tego zdania, tego momentu, który by świadczył o tym, że ta kobieta żałowała za swoje grzechy. I czytam, i szukam tego momentu, w którym Pan Jezus z jej strony mógł wywnioskować jakąś wolę poprawy. I nie znalazłem. Owszem, no można powiedzieć, jeżeli ta kobieta była ową Marią Magdaleną, która potem Panu Jezusowi obmyła łzami nogi, potem świadczyła Jego zmartwychwstaniu, no to można by ewentualnie podejrzewać, że w tym momencie właśnie dokonał się ten przełom w jej życiu. Ale to jest tylko czysta ludzka spekulacja, hipoteza, która nie ma żadnego potwierdzenia fakta, że ta kobieta to jest owa Maria Magdalena. Że ta kobieta, którą chciano ukamienować, to jest kobieta, która się faktycznie nawróciła, która odmieniła swoje życie. Nie mamy takiej pewności. Wręcz bibliści mówią, że to raczej nie była ta kobieta. Że to wszystko były inne osoby. Ta właśnie, którą chciano ukamienować, inną była ta, która obmywała łzami stopy Pana Jezusa, a jeszcze inną była Maria Magdalena, która stała pod krzyżem, a potem z którą Pan Jezus się spotkał po zmartwychwstaniu. I można tych przykładów mnożyć, choćby weźmy tę historię, kiedy ludzie pewnie chcieli przynieść Panu Jezusowi człowieka sparaliżowanego, nie mogli się dopchać z powodu tłumu, no i odkryli dach, spuścili przez dach przed Pana Jezusa tego paralityka, a Pan Jezus patrząc na niego mówi: odpuszczają ci się twoje grzechy. O nic nie pytając. Nie pytając się, żałujesz, chcesz poprawy? Oczywiście zgorszył tym ludzi. Ludzie, którzy to słyszeli, oburzyli się. Co on wygaduje? I dziś też niestety mnóstwo ludzi na te słowa Pana Jezusa się gorszy. Bo, tak jak powiedziałem, ciągle jeszcze nie przesiąkliśmy Duchem Ewangelii. Ciągle jeszcze Duch Chrystusowy nie jest naszym Duchem. Jego mentalność nie jest naszą mentalnością. Dlaczego, moi drodzy, o tym mówię? Przede wszystkim mówię, bo to są rekolekcje, czyli czas, kiedy możemy i powinniśmy przemienić się, stać się lepszymi. Mówię to i sobie, i wam, żebyśmy byli właśnie tacy jak Chrystus, żebyśmy byli bardziej, chociaż trochę bardziej do Niego podobni po tych rekolekcjach. Ale mówię też z innego jeszcze powodu. Mówiąc o tym, chcę powiedzieć, że wasze grzechy są odpuszczone. Że Pan Jezus przebaczył wam wszystkie wasze grzechy. I że nie jest potrzebna spowiedź sakramentalna i komunia święta przyjęta w taki pełen sposób, żeby Pan Jezus wam przebaczył. Naprawdę. Pan Jezus przebaczył wam wszystkie wasze grzechy. Inna rzecz to jest pojednanie. Właśnie myślę sobie tak, że to przekonanie o tym, że Pan Jezus nie przebacza tym, którzy nie żałują, nie postanawiają poprawy, że to bierze się z tego, że mylą ludzie przebaczenie z pojednaniem. Rzeczywiście, aby mogło dojść do pojednania, pełnego pojednania z Bogiem, ja muszę całkowicie zerwać z grzechem. Ja muszę rzeczywiście odwrócić się od grzechu radykalnie. Muszę spełnić to, co Pan Jezus powiedział do choćby tej cudzołożnej kobiety: idź i nie grzesz więcej. Muszę przestać grzeszyć, żeby się z Jezusem pojednać. Ale to nie jest potrzebne, żeby On mi przebaczył. To nie jest potrzebne, żeby On mi przebaczył. Oddzielmy, moi drodzy, te dwie rzeczy. To jest również, ma to zastosowanie w naszych relacjach z ludźmi, z drugim człowiekiem. Bardzo często pojednanie jest niemożliwe, choćby dlatego, że ten drugi człowiek nie chce się pojednać. Albo ja na dziś nie umiem jakoś podejść do niego. Nie umiem, za dużo emocji. Ale mogę przebaczyć. To mogę zrobić zawsze. Na to nie potrzebuję niczyjej zgody. To jest tylko kwestia mojej decyzji. I Pan Bóg nie potrzebuje żadnego kroku z naszej strony, żeby nam przebaczyć. Niczego nie potrzebuje. Nie musimy palcem kiwnąć, żeby On mógł nam przebaczyć. Dlatego nawet mówi się, myślę, że nie bez racji, że Bóg przebacza nam, zanim jeszcze zgrzeszymy. Zanim jeszcze zgrzeszymy. I zaproponowałem Wam, moi drodzy, byście dzisiaj przynieśli ze sobą kartki ze swoimi grzechami, wrzucili je tutaj do kosza. Widzę, że już chyba niektórzy wrzucili. Gdyby ktoś jeszcze miał, to będzie na to chwila, powiem kiedy. Właśnie do kosza na śmieci. Specjalnie przyniosłem kosz na śmieci. Taki stary kosz, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest kosz na śmieci. Tak, moi drodzy, bo nasze grzechy to są takie właśnie śmieci. Śmieci, które Pan Jezus unicestwia. Mówimy, gładzi, usuwa. Droga do pojednania z Nim czasami bywa kręta, długa, zawiła. Gdybym ja miał odpowiedzieć na pytanie, czy czuję się pojednany z Panem Jezusem. Kiedyś mi się tak wydawało, że kiedy się spowiadam, to jestem z Nim po spowiedzi pojednany. Ale z biegiem lat coraz bardziej nabieram przekonania, że to wcale tak nie jest. Że moja spowiedź to jest, owszem, jakaś chęć pojednania. Jakiś gest, krok, aby na jakim je tylko stać w tym momencie, by się z Nim pojednać. Ale czy faktycznie doszło do pojednania? Coraz częściej myślę sobie, On sam jeden wie. Ja chcę. Ja bardzo bym chciał. Ale On sam jeden wie. Czy ja się z Nim naprawdę pojednałem? Czy ja się z Nim naprawdę pojednałem? Natomiast to, co mnie pociesza, to, co jest dla mnie źródłem siły, co jest takim motorem do przemiany swojego życia, to jest świadomość, że On mi przebaczył. Nawet jeśli nie żałowałem dostatecznie, nawet jeśli moja wola poprawy nie jest taka, jaka powinna być, On mi przebaczył. Moje grzechy są zniszczone, zgładzone. Nie ma ich. Odkupione są moje winy. I to jest podstawa. To jest najważniejsze. Chciałbym, moi drodzy, byście się tego właśnie trzymali, że naprawdę Pan Jezus umarł za was na krzyżu. Że chociaż nie możecie otrzymać póki co sakramentalnego rozgrzeszenia i przystąpić do Komunii Świętej, która, mówię, oby wyrażała pojednanie z Bogiem. Oby wyrażała. Ja zawsze się modlę, Panie Jezu, niech rzeczywiście ta komunia, którą ja przyjmuję, będzie wyrazem mojego pojednania z Tobą. Bardzo bym chciał. Ale czy jest? Ty sam jeden wiesz. Ty sam jeden wiesz. Natomiast bądź uwielbiony w Twoim miłosierdziu. W Twojej miłości, która gładzi wszystkie moje grzechy. W tym, że oto teraz mam czystą kartotekę. Mogę zaczynać od nowa, budując na Jego miłości, na Jego przebaczeniu. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, abyście, żyjąc w takiej, a nie innej sytuacji, nie zapominali o tym, że odkupienie, które głosi Kościół, sedno, można powiedzieć, naszej wiary, kwintesencji, która mówi, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że On odkupił nasze winy. Chodzi o to, aby świadomość tego, tej prawdy, była w was żywa, pomimo waszej sytuacji. Co zrobić, by tak było? Nie możecie, tak jak już sobie powiedzieliśmy i doskonale o tym wiecie, przystąpić do Komunii Świętej. Ale msza święta, moi drodzy, to nie jest tylko liturgia eucharystyczna. Msza święta składa się z dwóch zasadniczych części. No, generalnie wymieniamy ich więcej, ale są dwie główne części mszy świętej. Mówi się też w teologii, w liturgice dwa stoły. Stół eucharystyczny, ten, na którym sprawujemy ofiarę Pana Jezusa. Uobecnia się ta ofiara, przemienia się chleb w ciało Pana Jezusa, wino w krew. Ale jest też drugi stół. Ten drugi stół to jest stół Słowa Bożego. Stół Słowa Bożego. Tak to się w liturgice określa. I nawet zwróćmy, moi drodzy, uwagę, że na ogół, zwłaszcza w niedzielnej mszy świętej, kiedy jest homilia, kazanie, to właśnie ten pierwszy stół, ta pierwsza część, liturgia słowa, trwa nawet dłużej niż liturgia eucharystyczna. A przynajmniej jest mniej więcej pół na pół. I do tej pierwszej części, która jest fundamentalna, którą, no niestety, że tak powiem, przesypia wielu w Kościele. Wy macie nieograniczony dostęp pomimo swojej sytuacji. Tu niczego wam nie brakuje. Wręcz przeciwnie, myślę, że nawet właśnie przez to, że nie możecie w pełni uczestniczyć w tej drugiej części, w tym stole eucharystycznym, to tym bardziej macie jakby dane ku temu, żeby skupić się na tym pierwszym stole. Żeby bardziej przeżyć to właśnie, od czego msza się zaczyna. Słuchanie Słowa Bożego. Kiedyś tak się zastanawiałem, dlaczego w naszej wspólnocie, w naszym duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych, tak przyjęło się bardzo łatwo dzielenie się Słowem Bożym. Bo nasze spotkania między innymi na tym polegają, że czytamy Ewangelię i potem się dzielimy tym, co przeczytaliśmy, co zrozumieliśmy. Dlaczego to się tak łatwo przyjęło? Dlaczego każdy bez wyjątku na spotkaniu chce się wypowiedzieć? I tak sobie pomyślałem, że może właśnie tu jest odpowiedź. Że Pan Bóg, wiedząc o tym, że macie ten niedobór jakby duchowy, z powodu niemożności przystępowania do Komunii Świętej, On daje właśnie wam szczególną umiejętność kontaktowania się z Nim, przeżywania komunii z Nim w Jego Słowie. W Jego Słowie. I chciałbym was, moi drodzy, do tego właśnie zachęcić, żebyście, szukając jakiegoś sposobu wybrnięcia z tej sytuacji, która wyraża się niemożnością, której konsekwencją jest niemożność przystępowania do Komunii Świętej, byście w sposób świadomy skupili się na słuchaniu Słowa Bożego. Jako na bardzo ważnym, cennym i bardzo konkretnym sposobie przeżywania komunii z Bogiem. Przyjąć Jego Słowo oznacza to samo, co przyjąć Jego ciało. Wszak Słowo ciałem się stało. Jest tu jakaś jedność, jakaś więź. Więc przyjmując Jego Słowo, możecie przyjąć Komunię Świętą. To właśnie chciałem wam na koniec tych rekolekcji powiedzieć. Zachęcając jednocześnie do tego, abyście przede wszystkim sami, indywidualnie, w swoim codziennym życiu, byście sięgali po Słowo Boże, czytali Ewangelię, ale też, jeżeli ktoś miałby ochotę, myślę, że to ma wielką zaletę, żebyście też przychodzili na spotkania naszego duszpasterstwa, gdzie wspólnie czytamy Słowo Boże. To ma też jakąś dodatkową wymowę, ma też w ten sposób jakoś możemy się mobilizować wzajemnie, jeden drugiego wspierać. Tak więc, moi drodzy, niech to będzie takim wnioskiem, takim postulatem, z którym wyjdziemy z tych rekolekcji. Z tych rekolekcji, które, tak jak wam mówiłem na początku, chciałem, aby były też jednocześnie wyznaniem miłości Kościoła do was, ale przede wszystkim jeszcze bardziej wyznaniem miłości Boga do nas. I na koniec, nawiązaniu do tego, o czym mówiłem, w nawiązaniu do tych grzechów, które tutaj do tego śmietnika wrzucacie, oddając Panu Jezusowi, żeby On to wszystko zniszczył, zgładził, usunął, chciałem wam przeczytać pewną historię, opowieść, którą być może już kiedyś czytałem, ale sam lubię do niej wracać. Opowieść, którą można by zatytułować Odkupienie. Szedłem wczoraj przez miasto i zobaczyłem małego chłopca idącego w moim kierunku i wymachującego klatką na ptaki. Na jej dnie leżały trzy dzikie ptaszki, drżące z zimna i strachu. Zatrzymałem się i zapytałem: co tam masz, synu? Tylko kilka starych ptaków, odpowiedział chłopak. Co zamierzasz z nimi zrobić? Zapytałem. Wziąć je do domu i pobawić się nimi, odpowiedział. Podokuczam im trochę, później powyrywam pióra, żeby je przestraszyć. Będę się dobrze bawić. No ale prędzej czy później znudzą ci się te ptaki. Co wtedy zrobisz? Zapytałem. Mam koty, powiedział mały chłopak. One lubią ptaki. Zaniosę je im. Przez chwilę nie wiedziałem, co zrobić, ale szybko zapytałem. Ile chcesz za te ptaki, synu, co? Chyba pan nie chce tych ptaków, odpowiedział zdziwiony. To tylko szare, stare, polne ptaki. Nawet nie śpiewają, nawet nie są ładne. Ile? Zapytałem stanowczo. Chłopak spojrzał na mnie jak na wariata i odpowiedział. 10 złotych. Sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem pieniądze. Wręczyłem chłopakowi i wziąłem klatkę z ptakami. W mgnieniu oka chłopak zniknął. Poszedłem z klatką w miejsce, gdzie było trochę drzew. Położyłem klatkę na ziemi, otworzyłem drzwiczki i delikatnie uderzając o szczebelki, zachęciłem ptaki do wyjścia. Były jeszcze przerażone, ale po chwili poderwały się i szybko wyfrunęły na wolność. Pewnego dnia szatan i Jezus mieli rozmowę. Szatan właśnie wrócił z Edenu i chwalił się. Właśnie złapałem cały świat ludzi tam na dole. Zostawiłem na nich pułapkę, zwabiłem ich. Wiedziałem, że nie będą mogli się oprzeć. Mam ich wszystkich. Co zamierzasz z nimi zrobić? Zapytał Jezus. Zamierzam się nimi pobawić. Nauczę ich, jak się żenić, wychodzić za mąż, a potem rozwodzić. Jak nienawidzić i wykorzystywać siebie nawzajem. Ale będzie zabawa, odpowiedział szatan. A co zrobisz, kiedy skończysz? Zapytał Jezus. Zabiję ich wszystkich, odpowiedział dumnie szatan. Ile za nich chcesz? Zapytał Jezus. Chyba nie chcesz tych ludzi, wykrzyknął zdziwiony szatan. Oni nie są już dobrzy. Po co ci oni? Ty ich weźmiesz, a oni cię znienawidzą. Będą pluć na ciebie, przeklinać cię, aż w końcu cię zabiją. Chyba nie chcesz tych ludzi. Ile? Zapytał stanowczo Jezus. Szatan spojrzał na Jezusa i drwiąco powiedział: całą twoją krew, łzy i twoje życie. Jezus odpowiedział: wykonane. I wtedy zapłacił najwyższą cenę.